Drodzy, witam Was serdecznie. W zasadzie mam dwie wersje tego, co chcę powiedzieć, krótką i dłuższą. Chyba wybiorę tą dłuższą. A czemu by nie, prawda? Bo jesteśmy takim trochę duchowym spa. Jesteśmy razem, wspólnie wielbimy, mamy tutaj, dziękujemy bardzo za tą pomoc, wiecie, w tym, żeby skupić naszą uwagę na Bogu. Cieszymy się swoją obecnością, wiemy, że Boża łaska jest nad nami, że Jego pokój jest nad nami, że mamy z Nim pokój, że nic nas nie oddziela od Niego, że nasz Pan Jezus Chrystus jest ważny i dla nas, i my dla Niego. Fragment, który chcę użyć, to ta krótka wersja, ale potem ją będę rozwijał, to jest z Listu do Rzymian, pierwszy rozdział, 16-17 werset. Więc jak ktoś ma komórkę, pewnie wszyscy macie komórki, kto nie ma komórki? Podnieście ręce, jest z ciekawości, kto nie ma komórki przy sobie? O, jest jedna osoba, także siostro, przywiozę ci. Nie, komórka, cokolwiek, Biblia, List do Rzymian, pierwszy rozdział, 16 werset i 17, takie znane słowa, a ja was zaproszę do podróży związanej z tymi wersetami. 16 werset brzmi tak. Ja nie wstydzę się Ewangelii. Jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego kto wierzącego, najpierw Żyda, potem Greka. W niej bowiem objawiła się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi. Jak jest napisane, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Znany fragment. Nie wstydzę się z Ewangelii. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego kto wierzy. W niej objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary ku wierze prowadzi. Albowiem sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Więc znany, celowo przeczytałem dwa razy. I to jest ta krótka wersja. Więc słuchajcie, wiemy o co chodzi. Dziękuję bardzo. Obiad czeka, tak? Nie. Zaproszę was do podróży, która przypomina mi trochę historię z mojego uczenia, mojej edukacji plastycznej. Ja średni jestem, jeśli chodzi o rysowanie. Moje dzieci chyba niczego nie widziały, co narysowałem, bo nikt niczego nie narysowałem. Ale w podstawówce były zajęcia techniczne, tam plastyczne i trzeba było jednak coś, jakąś martwą naturę, coś tam się, wiecie, wyprodukować. I pamiętam, jak pewnego razu nauczyciel wziął nas, ja chodziłem do takiej wiejskiej szkoły, wziął nas do koło kościoła, żebyśmy narysowali kościół. Ten kościół, który tam był, ten parafialny kościół, mijaliśmy go, ja go mijałem codziennie kilka razy, idąc do szkoły, wracając ze szkoły. Więc od lat wiedziałem, jak wygląda. No ale ten nauczyciel, byłem wtedy może w szóstej klasie, nie pamiętam, i mieliśmy go narysować. I spędziłem 40 minut, próbując narysować, i odkryłem, że ja nie znam w ogóle tego kościoła. Że zauważyłem jakieś zakamarki, jakiś rodzaj dachówek, tu inny rodzaj zdobienia na tym kościele. Okazało się, że kiedy poświęciłem trochę czasu i zacząłem wpatrywać się, to zobaczyłem coś, czego nigdy nie widziałem, a mimo tego, że przez lata miałem ten kościół. I tak być może jest z niektórymi wersetami czy fragmentami Pisma Świętego. Słyszymy je gdzieś tam i warto zatrzymać się. Warto spędzić tak modlitewnie czas nad niektórymi wersetami, prosząc Boga o to, żeby pokazywał, czy jest coś szczególnego w nich. Zastanawiając się może nad słowem, nad frazą, nad konkretnym zdaniem, po to, żeby dostrzec coś, czego nie widzieliśmy. I tak właśnie spróbujemy zrobić z tymi dwoma wersetami. Jest tam kilka słów, które zastanawiało mnie. Jeśli być może możemy nawet wyświetlić ten fragment, żeby tak sobie wisiał. Pierwszy rozdział, List do Rzymian, 16-17, dla tych, którzy, bo nie widzę, żebyście jakoś mieli dużo tych Biblii w rękach. Jest tam kilka słów, które kiedy patrzyłem na nie, to miałem wrażenie, jakby troszeczkę na nowo widziałem coś. Więc apostoł Paweł, pisząc List do Rzymian, których nigdy wcześniej nie widział, to jeszcze było zanim przywitał ten planował w ogóle jechać do Hiszpanii, chciał się zatrzymać w Rzymie, napisał ten list około roku 50 któregoś naszej ery i chce ich zachęcić, chce im też wyjaśnić, na czym polega Ewangelia. No i ten cały list w ogóle jest niesamowity, ma ogromną historię w Kościele, można powiedzieć. To od niego zaczęła się reformacja. Luter, zakonnik katolicki, był nauczycielem, wykładał między innymi ten list i on się zastanawiał latami nad tym listem i w końcu odkrył, że jest tam coś więcej niż to, co do tej pory myślał. Zatem nie wstydzę się Ewangelii. Wstyd. Czy ktoś kiedyś Taka znana emocja, prawda? Taki znany, nielubiany stan. Taki dyskomfort trochę, że ktoś zobaczył u mnie coś, co raczej chciałem ukryć. W szkole nie wyszło mi tak, jak chciałem. Mamy pewnego rodzaju, staramy się mieć jakąś pozycję, jakąś maskę czasami nakładamy, żeby ktoś nie widział tego, jak nie zobaczył czegoś tam w środku. Dyskomfort. Czasami słusznie się wstydzimy. Są powody takie słuszne. Zrobiłem coś złego. Nawet w tym samym liście jest mowa, że są rzeczy, które robiliśmy i się powinniśmy ich wstydzić i zasłonić je. I Boża łaska, Bóg nie wspomni naszych grzechów więcej. Ale są też rzeczy, których się wstydzimy, a wcale nie są godne wstydu. Apostoł, okazuje się, że możemy być wstydzić się czegoś, co jest prawdziwe. Czy wstydliwe jest to, że jestem człowiekiem, który wierzy Biblii? Czy wstydliwe jest to, że wierzę w Boga? No tutaj jak pytam nas, to każdy powie, nie, my tu świadomie wierzymy i to jest prawda. Ale czy nie możemy być w środowisku, gdzie będziemy mniejszością i wtedy tak może niezbyt wygodnie jest powiedzieć, ale ja jednak wierzę w Boga. I ktoś może powiedzieć, to ty też jesteś ten wąsko myślący? Taki nietolerancyjny? A ja myślałem, że masz szerokie, że jesteś inteligentnym człowiekiem. To ty też wierzysz, że Bóg stworzył to wszystko, cały świat? Wiecie, jest mnóstwo takich sfer, że takich przestrzeni, miejsc, ludzi, którzy nie traktują Boga poważnie, traktują go, że to jest jakiś mit, że to jest opium, tak, dla ludu, w sposób manipulacji czy wpływu na społeczeństwa. I w związku z tym my, przyznając się do Jezusa albo do niektórych do jego nauczania, do tego, że my to trafiamy do jakiejś kategorii ludzi, których nie chcielibyśmy. Raczej jest to jakiś, może być dyskomfort. I to są takie czasami małe rzeczy, że jesteśmy wdzięczni Bogu za jedzenie choćby. Więc dziękujemy przed posiłkiem. Ale kiedy jesteśmy w gronie ludzi, którzy są, nie mają podobnego myślenia o Bogu, nie są mu wdzięczni za jedzenie, bo to wtedy my też wycofujemy się i trochę się może wstydzimy. Każdy z nas to oczywiście sam musi ocenić. Tutaj, wiecie, nie chodzi, żeby być zrażać ludzi do siebie, ale czasami tak bardzo nie chcemy ich zrażać do siebie, że chowamy się i niejako wstydzimy się Boga. Tak to ja mówię my, ale mówię to z własnego doświadczenia, ponieważ szczególnie może tacy ludzie jak trochę jak ja, którym zależy na innych, tacy sangwinicy, wiecie, którzy lubią dobrą atmosferę, to jest takie ryzyko dla nas, że my schowamy nasze takie niewygodne rzeczy, naszą wiarę, nasze przekonania, żeby ich nie zrazić. Niektórzy z nas, którzy nie mają takiej wrażliwości, wiecie, mój teść był taki, że prosto w oczy mówił, czasami był bardzo niewrażliwy, przesadzał, ale czasami podziwiałem to, że był odważny i powiedział, mówił wprost o tym, że Bóg dla niego jest ważny, kiedy ja miałem tam jakieś napięcie w sobie. To wynika też z tego, że jeśli mowa jeszcze o tym, nie wstydzę się, że to jest zderzenie wartości. Mówimy, deklarujemy coś, że coś jest ważne, a się okazuje czasami, że de facto bardziej cenimy opinie innych. Mówimy, że Bóg jest najważniejszy. Tak jak, wiecie, mówię znowu to z mojej tej perspektywy, z moich tych odczuć, jakichś tam zmagania się wewnętrznego, a się okazuje, że bardziej dla mnie ważna, nie tyle ważna jest opinia Jezusa, co opinia tego, co ktoś o mnie pomyśli, do jakiej kategorii mnie zakwalifikuje. Co moi rówieśnicy pomyślą o mnie. Wiecie, bo nie robię tego, co... Albo zrobię coś, co jest słuszne, albo nie zrobię tego czegoś, co jest niesłuszne. Więc... Czy masz wąskie horyzonty? Czy należysz do tych ludzi, którzy osądzają i nie są tolerancyjni? Bóg ma rozwiązanie. Mówi, miej właściwą perspektywę. Jeśli wiemy, to trochę jak jeśli mam sprawdzian jutro, czy jakieś ważne zawody i powinienem odpocząć, przygotować się, to wiem o tym, że dzisiaj powinienem odpowiednio spędzić ten czas, żeby jutro być właściwie przygotowanym. Jeśli mam maturę przed sobą, to wiem, że powinienem się uczyć po to, żeby tę maturę zdać. Więc jeżeli dzień przed maturą ktoś mi powie, wyluzuj się, żyje się tu i teraz, chwytaj dzień i tak dalej, takie piękne hasła, to mają tą perspektywę właściwą, że jest coś ważnego przede mną, że jest ktoś ważny dla mnie, łatwiej nam będzie wybrać to, co jest słuszne. Nie wstydzę się, tutaj apostoł Paweł mówi, nie wstydzę się Ewangelii. Ewangelia, chyba to Paweł, ty powiedziałeś, grube info, tak? Dobra wiadomość. Dobra wiadomość o czym? O Jezusie, o tym, że jest, przyszedł Zbawiciel, że jest ten, który chce nas uratować, że Bóg zniżył się do nas. I tu Ewangelia jest, jak myślę o tej perspektywie, to widzimy, że nie chodzi nam tylko o tu i teraz, tylko chodzi o nam o całe nasze życie, o przyszłość. Jest nazwane, że ona jest mocą Bożą. Tak więc jak zastanawiałem się nad tym, mocą Bożą. Mocą Bożą. Tak zastanawiamy się modlitewnie. Panie Boże, co chcesz, co to znaczy, że Ewangelia jest mocą Bożą? I może przypominamy sobie, że że mamy przeciwnika, szatana, który jest bardzo sprytny w tym, żeby ustawiać nas w miejscach, gdzie czeka nas zguba. Czy tak nie było z Adamem i Ewą? Czy nie przekonał ich, że Bóg nie jest tak bardzo dobry? I ostatecznie skończyło się to tym, że wykorzystując w jakimś sensie świętość Boga, to, że oni zgrzeszyli, już nie mogli być z Bogiem, musieli być odrzuceni. Przypomina mi się historia Balaka i Balama. Balam to taki prorok, Balak to król, Księga Liczb. Czytam teraz właśnie od początku Pismo Święte. I Balam był prorokiem. Nie był prorokiem z ludu wybranego, ale był prawdziwym, Bóg do niego mówił. I poproszono go, tam Balak, król, widział tego Izraela i mówi, tu jest jakiś prorok, kiedy on przeklina, to ludzie są przeklęci, kiedy błogosławi, to są błogosławieni. Balamie, dam ci tutaj sporo pieniędzy, przeklnij ten lud Izraela. Ale Balaam mówi, nie mogę przekląć kogoś, tam taka dłuższa historia, wiecie, tam, ale jeśli kogoś Bóg błogosławi, to ja też go muszę błogosławić. Ale on, ten sam Balaam, ten prorok, powiedział, jeśli chcecie, żeby Izrael poniósł szkodę, to namówcie Izrael do grzechu. I tak właśnie było. Były kobiety, coś w rodzaju prostytucji świątynnej i bardzo wielu Izrael wyszedł z miejsca błogosławieństwa przez swój własny grzech. I szatan chce tak robić i tak robi. I moc Boża, wracam do tej mocy, Bóg jest niezwykły, bo znalazł sposób, żeby nas, którzy nie byliśmy godni i nie jesteśmy godni, nas, których nawet jeśli się staraliśmy, to nasze czyny przed Bogiem były jak brudna szmata. Że nic z nas nie... Bóg musiałby nas odrzucić, gdybyśmy stanęli przed Nim tacy, jacy jesteśmy. Ale Bóg zrobił coś niezwykłego. Ewangelia jest mocą Bożą dlatego, że Bóg coś, co było, nie było, wiecie, no nie ma jak grzesznika nie ukarać grzesznika. Bóg jest święty, gniew Boży wisi nad każdym, to jest jakby nie da się, nic się nie da zrobić z tym. Okazało się, że Bóg znalazł sposób z tej pułapki. I każdy z nas naturalnie był dzieckiem gniewu. Tak jest fraza jest w Piśmie Świętym. Zasługiwał na słuszny, sprawiedliwy gniew ze względu na swoje wybory, brak wyborów, na słowa, na zachowanie, na lekceważenie, na łamanie mnóstwa przykazań, nawet tak to nawet ujmę. Ale Bóg znalazł sposób i powiedział, ja, i to było też niezwykłe w tym całym świecie duchowym, że ja biorę na siebie ten ciężar. Że Jezus jest tym, do którego krzyża nasze grzechy zostały przybite. W innym miejscu Paweł wyraża to. Mówił tak, że nasz Zbawiciel ukazał nam list do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Nasz Zbawiciel ukazał łaskę. Pojawił się, przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło. Przez Ewangelię. Na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Nasz Zbawiciel wziął na siebie nasze grzechy. Stał się tym barankiem Bożym, który zgładził nasze grzechy. Więc Bóg, moc Boża w Ewangelii polega na tym, że nasze grzechy zostały przebaczone. Że łaska i pokój są nad nami. Że już nic nie oddziela nas. I to jest o tyle niezwykłe, że nie ma już potępienia. Nie ma powodu do potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. List do Rzymian, 8 rozdział też. Więc w ogóle List do Rzymian jest, ma perełek mnóstwo. Więc moc Boża, Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Zbawienie, jak się nad tym zastanawiałem, zakłada, że jest jakiś problem. Ratunek, to słowo dosłownie znaczy ratunek, zakłada, że ktoś potrzebuje ratunku. Jeśli potrzebowaliśmy zbawienia, znaczy, że to była autentyczna nasza kwestia. Wiemy już dlaczego, bo nasze czyny były jak brudna szmata przed Bogiem, bo byliśmy dziećmi gniewu. Ale każdy, kto wierzy, jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy. Każdy, kto wierzy, ma udział w tym ratunku, dostępuje ratunku. Pan Jezus wyjaśnia, na czym polega wiara w wielu miejscach i mówi, że to przez wiarę ci, którzy wierzą w Syna Bożego, mają życie wieczne. Ale kiedy wyjaśnia to w rozmowie z Nikodemem, trzeci rozdział Ewangelii Jana, to przypomina mu, temu nauczycielowi, faryzeuszowi, że była taka historia, kiedy Izraelici zgrzeszyli kolejny raz na pustyni, idąc do ziemi obiecanej, i były węże, które kąsiły ich. I ten jad był autentyczny, prawdziwy i tak jak to ukąszeni umierali. Rozwiązaniem, ponieważ wracali się do Boga, do Mojżesza, Mojżeszu ratuj nas, Mojżesz się modlił, Bóg powiedział mu, uczyń węża z miedzi. Postaw na jakimś kiju. Każdy, kto spojrzy na tego węża, znacie tę historię, nie? Ze szkółki niedzielnej albo z Księgi Liczb. Każdy, kto spojrzy na węża, żyje. To była niezwykła moc Boża w tym, ponieważ zazwyczaj patrzenie na cokolwiek nie pomaga na to, kiedy ktoś jest ukąszony. Zgadza się? Znaczy ja, antidotum to jest coś, co dostajesz do siebie, żeby ten jad unieszkodliwić. Bóg sprawił, że głupie patrzenie unieszkodliwiło jad. Czyli ktoś, kto był świadomy tego, że wąż go ukąsił, musiał troszeczkę uwierzyć, że no, Bóg powiedział, że jak ktoś popatrzy, popatrzył na tego węża i nagle się okazało, jad nie działa. I Pan Jezus, kiedy to wyjaśniał temu faryzeuszowi Nikodemowi, mówi, tak samo jest ze mną. Każdy, kto patrzy, on mówi tam, użył słowa wierzy. Mojżesz mówił, patrzy. Każdy, kto wierzy w Syna Człowieczego, wywyższonego na krzyżu, ma życie wieczne. Kolejno, znowu tam moc Boża, że Bóg tych, którzy wierzą, którzy uchwycili się Jezusa, grzech przestaje mieć znaczenie, ponieważ Jezus bierze go na siebie. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Dzięki wierze postępujemy, dzięki wierze żyjemy. I zwróćcie uwagę, że w tym fragmencie jest, że sprawiedliwość Boża, która ona się od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi. Że tak jak zaczęliśmy nasze życie w wierze Chrystusowi, tak mamy postępować, wzrastać w wierze. Czyli wzrastać w tej perspektywie życia i nieśmiertelności. Wzrastać w tym, żeby nasze całe życie było przemienione. Często, kiedy wyjaśniam, na czym polega wiara w Jezusa, używam przykładu zażycia lekarstwa. Jest ten znaczki Deforek. Wiecie, ci z nas, którzy chodzą na Betlejem Outside, znają te obrazki, te plansze. Jest tam serce, Bóg nas kocha. Jest znak dzielenia, że jesteśmy oddzieleni od Niego. Jest krzyż, który jest taki, ma wiele znaczeń, bo to może znaczyć właśnie Chrystusa, może oznaczać cmentarz, może znaczyć zdrowie. I jest znak zapytania, który oznacza, co uczynisz, czy przyjmiesz ofiarę Jezusa. I kiedy wyjaśniam krzyż, mówię, że to jest coś podobnego jak lekarstwo. Że Bóg postawił diagnozę, jesteśmy chorzy na grzech. Jedynym sposobem jest zaufanie, przyjęcie, wiara w Jezusa. Ta wiara polega na tym, że zażywamy lekarstwo. To, że mam je w kieszeni, że wiem jak działa, to, że mam nawet może całe opakowanie tych tabletek, to jeszcze mi nie pomaga. Muszę pozwolić, przyjąć, pozwolić, żeby to lekarstwo wpływało na każdą moją komórkę, na całe moje ciało. I tak właśnie, kiedy pozwalamy Jezusowi, aby wpływał na Jego nauczanie, Jego prawda, na nasze życie, na każdą naszą dziedzinę życia, jesteśmy nie tylko, to jest punkt pierwszy, zbawieni, mamy życie wieczne, ale jesteśmy zbawiani, uzdrawiani z naszych z kłamstw, z nieprawdy, ze złych motywacji, z jakichś niezdrowych ambicji, z obaw, z masek. tak? Z masek, różnych rzeczy, które szukania bezpieczeństwa nie tam, gdzie ono naprawdę jest. Ale musi być to pozwalanie Jezusowi ku wierze prowadzi. Pozwalanie Jezusowi na wpływ na każdą dziedzinę naszego życia. W niej objawia się w tej Ewangelii sprawiedliwość Boża. Słowo sprawiedliwość jest, czy ktoś z nas jest sprawiedliwy? Wszyscy podniesiemy ręce, bo jesteśmy sprawiedliwi, ale to nie jest nasza sprawiedliwość. To Bóg wszystkich wierzących w Chrystusa ogłosił sprawiedliwymi. Czyli, że jest tak nas traktuje, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. I to tylko mają wszystko, to mają ci, którzy wierzą w Jezusa, którzy pozwolili wpłynąć temu lekarstwu, Jemu na nasze życie. Jest to ogłoszenie wyroku sprawiedliwe. Bardzo lubię taki filmik, on jest na YouTubie, też go często używam. Miernik dobra. Ktoś go widział kiedyś? Taki goodometer, miernik dobra. I to polega, to jest taki króciutki filmik pokazujący niejako sąd. Człowiek umiera, pojawia się przed sądem. I jest dwóch aniołów to jest fikcja, więc ale on pokazuje pewną prawdę. I ludzie mają swoją księgę, która jest pełna czynów, dobrych i złych. Dobre to takie normalne, to na czarno, a złe to czerwone, powiedzmy tam jakaś czcionka. I każdy ma jakąś grubą księgę. I przynosi, i ona jest ważony człowiek. Czy jest dość dobry, żeby być w niebie? No i przynosi ten, który pomagał może budować studnie gdzieś tam w Ugandzie czy w Etiopii. Dużo dawał na cele charytatywne, ale nie jest dość dobry. Przychodzi, no i w pewnym momencie przychodzi człowiek, który kryminalista, wiele zła wyrządził. Większość tej jego księgi to czerwona czcionka. I ten anioł mówi, no ktoś się napracował w swoim życiu takim przekąsem, nie? Ktoś się napracował. I mówi, no to stawaj na tą wagę i zobaczymy kto. Ale potem patrzy, że z nim jest Jezus. Mówi, no dobrze, stawaj. I ten człowiek chce stanąć na tą wagę, a anioł mówi, nie ty, on, Jezus. Jezus jest zważony. Jezus jest, na Jezusa Bóg patrzy, kiedy myśli o tym, jaki jest stan jaki jest nasz stan duchowy. Jesteś tak samo kochany jak Jezus. Jesteś tak samo ważny jak Jezus. To brzmi aż tak dziwnie, prawda? Ale jesteśmy tak samo kochani, tak samo ważni i tak samo sprawiedliwi. Nie naszą sprawiedliwością, ale sprawiedliwością, Jego sprawiedliwością. Jesteśmy ukryci, ochrzczeni, zanurzeni, ukryci w Chrystusie. I nie byłbym, byłbym sobą, ale ważna rzecz, słuchajcie, bo mówię o tej Ewangelii, że to jest ta moc Boża ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I może nie jesteś pewny, czy przyjąłeś tą tabletkę, że już masz to zbawienie, że jesteś tak wierzący, jak trzeba. Bo jakoś każdy z nas wierzy, nie? Że Bóg istnieje. I ja, kiedy zastanawiałem się nad 30 lat temu już ponad, wiecie, kiedy zastanawiałem się, co z tym Jezusem? Wiedziałem, że nie jestem dość dobry, żeby trafić do nieba. Wiedziałem, że mnóstwa rzeczy nie wiedziałem. Nie wiedziałem o tym, jak bardzo skażone jest moje życie, takie doczesne, ale wiedziałem, że nie chcę sam ponosić konsekwencji za moje czyny, że nie jestem dość dobry. I słyszę o tym, że Jezus jest lekarstwem, Jezus jest rozwiązaniem, Jezus jest zbawieniem. I Jezus w jednym z fragmentów Apokalipsa Jana 3:20 mówi, że stoi u drzwi i puka. I każdy, kto usłyszy Jego głos i zaprosi Go, to Jezus wejdzie do Niego i przyjmie Go. I będzie super uczta, będzie wspólnota, będzie przyjaźń, będzie przebaczenie. Ja wtedy, te 30 lat temu ponad, prosiłem Jezusa, aby wszedł do mojego życia, aby wszedł do każdej części mojego serca. Prosiłem Go o przebaczenie. I pozwólcie, jeśli nie jesteś pewny, że już masz Jezusa, że zaufałeś Mu, że Twoje grzechy zostały przybite do krzyża, pomódl się ze mną teraz tymi słowami. Albo pomyśl o nich i potem się pomódl. Ale proszę, pochylmy głowy. I to jest ważne. Słuchajcie, to jest najważniejsza decyzja życia, żeby mieć Zbawiciela, żeby nie była to jakaś fikcja. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że kochasz nas. Wierzymy, że wierzę, że jesteś, wierzę, że umarłeś za moje grzechy. I teraz przepraszam Cię za te grzechy, przepraszam Cię za to, co uczyniłem i proszę Cię, abyś wszedł do mojego życia, abyś przebaczył mi je i abyś uczynił mnie człowiekiem, który czyni sprawiedliwość, który podąża za Tobą. Dziękuję Ci, że słyszysz moją modlitwę i dziękuję Ci za to, że przebaczasz moje grzechy. Uznaję Cię jako swojego Pana, tego, który ma władzę nade mną, chcę tego i jako mojego Zbawiciela, który ratuje mnie ode mnie samego, od moich grzechów, od tego złego życia. Amen. Jeśli ta modlitwa miała dla Ciebie jakąś szczególną teraz wagę, i to chętnie porozmawiam z Tobą po nabożeństwie. Możesz podejść do kogoś, kto tutaj był, do modlitwy, do pastora. To jest ważna kwestia, wiecie, żeby nie być osobą, która myśli, że wszystko ma poukładane, a nie ma. Ci z nas, którzy już wierzymy, już zaufaliśmy Jezusowi, przyjęliśmy tą, pozwalamy Jezusowi na wpływ na nasze życie, może warto popatrzeć, czy nie ma jakichś kłamstw, w których żyję, że są rzeczy, których się jednak wstydzę. Ten sam apostoł Paweł, kiedy pisał do Tymoteusza, swojego ucznia, powiedział mu, żeby to nie skłamać, to mam chyba na... Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii. Nie wstydź się zatem świadectwa naszego Pana, ani mnie. Bo może jest coś, że mamy dyskomfort w przyznaniu się czy w funkcjonowaniu w taki sposób, jaki wiemy, że jest honorujący Króla, honorujący Jezusa. Mówimy, że naśladujemy Jezusa, ale w niektórych sferach może tak nie do końca. Mówimy, że On jest Panem naszego serca, ale może są tam pokoje w tym naszym sercu, których On nie ma dostępu, bo tam jest bałagan, bo nie ma się czym chlubić. Nie pozwalamy Mu na wpływ. Czyli jakby tylko częściowo pozwalamy Mu na uzdrawianie nas, naszego wnętrza, naszej... jesteśmy gdzieś tacy w pół drogi. Już masz życie wieczne, już jesteś przyjęty, już jesteś kochany, ale może nie pozwalasz w pełni wpływać Jezusowi. Proszę, pomódlmy się, jeśli coś sam rezonuje w tobie w tym, co mówię, to znowu jest czas na takie poddanie się. Na to, żeby z wiary ku wierze, z zaufania ku zbawieniu, żyć z zaufaniem ku życiu. Takiemu życiu, które jest wolnością, którym nie żyje dla siebie, ale żyje dla Jezusa, żyje dla innych. Gdzie nie dbam tak bardzo kurczowo o swoją wygodę, o swoje bezpieczeństwo, o to, co inni o mnie pomyślą, tylko jestem wolny, aby służyć innym. Aby mój czas, moje ciało, moje aktywności, moja przyszłość była do Jego dyspozycji. Wiem, że to jest nasze pragnienie, bo to Duch Święty w nas szczepia, to więc tutaj nie mam obaw o to, ale oczyśćmy to. Tak, żebyśmy cali byli do Jego dyspozycji. Panie, widzisz nas. Dziękuję Ci za to, że kochasz nas za bardzo, żeby pozwalać nam być w miejscu jakiejś stagnacji. Dlatego właśnie teraz ja też proszę Cię, żebyś wstąpił, pokazał mi te obszary, które powinny być oczyszczone. Przyjmuję Twoje przebaczenie, bo wiem, że jest, i Twoją miłość. I proszę Cię, żebyś pokazywał mi dalszą drogę, tak, żeby na 100% iść za Tobą, żeby nie było jakiejś miałkości, gnuśności, letniości, ale żeby każdy z nas, ja sam, żebyśmy byli gorący dla Ciebie. Widzisz nas, Duchu Święty, zapraszamy Ciebie, żebyś przemieniał nasze serca, motywacje. Niech tak się dzieje. I cały lud Boży powie amen, tak? Amen, amen. Drodzy, więc to są krótkie dwa wersyciki. A ja tylko część, zacząłem tylko, ale już ze względu na czas, tak, już będę kończył. Przeczytam jeszcze raz ten fragment. Nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw Żyda, potem Greka. Tego już na chwilę nie mówię. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi. Jak jest napisane, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Niech Pan Bóg nas prowadzi, błogosławi. Więc niech Jego życie w nas coraz bardziej się objawia. Amen.